Radio Kraków Kultura.
Drodzy Państwo, zapowiadana muzyka współczesna na antenie Radio Kraków Kultura, ponieważ z nami znakomici goście, reprezentacja Spółdzielni Muzycznej, Jakub Gucik i Tomasz Sowa. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Powinnam powiedzieć w sumie nazwę w całości, a więc Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Zespół, który para się wykonawstwem muzyki współczesnej, ale też edukuje na tym polu. O tym porozmawiamy pewnie później, bo dużo działań, bogaty program macie na pewno na ten rok. Natomiast takim pretekstem do tego, że jesteście, że przyszliście tutaj dzisiaj do nas, jest płyta, która już jakiś czas temu się ukazała. Ale w sumie niewiele na jej temat pojawiło się tutaj u nas, więc postanowiłam ją jeszcze raz przywołać, kiedy tylko trafiła do moich rąk fizycznie. Płyta, którą z Arturem Zagajewskim nagraliście, a w zasadzie on skomponował muzykę, a wy ją wykonaliście.
Tak jest. Wszystko się zgadza. Ale on też grał na gitarze.
On też grał, tak.
I śpiewał.
Śpiewał, tudzież używał głosu w różny sposób.
Bardzo brutalistyczno, ekstrawagancki.
Tak, płyta, której tytuł nie jest tak łatwo po prostu powiedzieć. Skomplikowaliście tutaj to troszkę, bo to są trzy kropeczki w nawiasie kwadratowym i wykrzyknik na końcu.
My to nazywamy po prostu wykrzyknikiem.
Okay.
I to jest tytuł utworu, który tak. Artur do nas napisał 3 lata temu.
Tak jest, z okazji
Darmstadtu. I to, ja myślę, że to jest graficzna emanacja takiego zakrzyknięcia koncertowego po prostu.
Koncertowego.
I koncertowo Artur zakrzykuje.
Zakrzykuje, tak.
No to prawda. Ale skąd taki zakrzyk koncertowy? W sensie to po prostu wynika z koncepcji muzycznej, czy to w ogóle jeszcze z czymś innym się wiąże?
To jest taki po prostu punkowe uwolnienie energii, tak bym to określił. Okay. Nie będę tutaj wobec czułych mikrofonów i czułego realizatora za szybą prezentował, bo jakiś przester by się mógł wdać. Poza tym nie umiem tego zrobić tak profesjonalnie jak Artur.
Tak. I w takim rytmie, bo to jednak musi być ta podstawa, która gdzieś tam jest w tle.
Tak.
No to prawda. Muzykę można znaleźć na Bandcampie między innymi, więc można w całości odsłuchać bez problemu. To polecamy, żeby nie zwizualizować sobie, ale doświadczyć tego, jak rzeczywiście to brzmi. Tak, to jest ta kompozycja pierwsza, kompozycja tytułowa, wykrzyknik, czyli zaczęło się to dawno, dawno temu od kursów w Darmstadt. Dobrze gdzieś wyczytałam?
Znaczy współpraca z Arturem oczywiście zaczęła się wcześniej, zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o ten utwór, to tak, on był pisany, wykrzyknik był pisany z okazji naszego pobytu w Darmstadt, naszych koncertów i tam zamówienie z Arturem mieliśmy. Artur też z nami też wtedy performował. To był początek tego utworu i dość często w sumie jak na muzykę współczesną powtarzamy go. Jest jakaś taka miła okazja do tego, żeby powtórzyć, to staramy się to realizować.
Czyli się przyjęło, to fantastycznie.
Przyjęło się, jest to super utwór z naszej perspektywy. Bardzo często chcemy go powtarzać przynajmniej.
Tak, jak tylko się da, jak jest taka okoliczność, że możemy Artura złapać na koncert i złapać jego serdecznego przyjaciela i również naszego Eneasza Kubita, który grał tam na akordeonie.
Tak, nie można zapomnieć.
W bardzo też specyficzny sposób i brzmiący zupełnie nie jak akordeon, a raczej jak jakiś straszliwy syntezator.
Straszliwy. No dobrze, tak, akordeon też tak może brzmieć. Jest kilka osób, które nam to pokazuje w swojej twórczości, na szczęście. Jak w ogóle doszło do tego, że ta płyta powstała? Bo to zbiór różnych kompozycji z przeróżnych okresów. Wspomnieliście o tej pierwszej, która została dla was napisana właśnie i wykonana podczas kursów w Darmstadt, w takim niezwykle ważnym dla muzyki współczesnej miejscu. No ale to nie tylko wokół tej kompozycji wszystko się kręci na tym albumie.
Znaczy idea powstania była bardzo prosta. Chcieliśmy coś razem nagrać. W którymś momencie Artur powiedział, bo też powstał drugi utwór, cztery pieśni do wierszy Hawy Rosenfarb dla nas, z nami. No i wtedy jak mieliśmy już te dwa utwory, to powstała koncepcja, może byśmy zrobili z tego płytę.
Wcześniej Mechanofaktura właściwie, czyli utwór dla Kwartludium pisany, był grany przez Spółdzielnie po raz pierwszy w 2015, więc to jest, już weszło w repertuar.
Tak.
No potem się okazało, że jeszcze jest jeden utwór, który można, czyli Liście, który łatwo można na spółdzielnie przeinstrumentować. I dziwnym trafem utwór pisany dla ludzi z wełny, czyli 7, pasuje składowo do spółdzielni. Tak. No i się zrobiła po prostu płyta sama z siebie, ale też należy powiedzieć, że w polskich warunkach nie byłoby to możliwe, gdyby nie szczęśliwy traf, to znaczy otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Kultury. Akurat na płytę z Arturem, co jest no, ciekawe pod tym kątem, że Artur jest postacią raczej wywrotową. I raczej ministerstwa wszelakie nie wspierają postaci wywrotowych zbyt chętnie, a tutaj się udało.
No, muzyka jednak instrumentalna może.
W większości,
bo rzeczywiście to słowo się pojawia, więc może łatwiej tutaj jest, wiecie.
Szczęśliwy traf tak chciał. My bardzo się z tego cieszymy. Chyba z Arturem też. Artur też się z tego cieszy. Mamy taką przynajmniej nadzieję. Jeżeli nas słucha, tego pozdrawiamy. W każdym razie udało się, jest i zachęcamy do słuchania.
Ta wasza współpraca, wspominałaś, Tomku, jest dużo dłuższa. No, Artur Zagajewski to jest jedna z takich ważniejszych postaci zdecydowanie na tej naszej scenie muzyki współczesnej. Jeden z ważniejszych kompozytorów. Gdzie należy sięgnąć, patrząc wstecz, jeżeli chodzi o te wasze wspólne przedsięwzięcia?
Z Arturem. Tak,
czy no to już tak dawno, że w ogóle zatarło się?
Sobie przypominam, no to jak nie Kuba, no, wspomniał, Mechanofaktura to był pierwszy.
2015 rok graliśmy na sesji naukowej Ars Moderna w Łodzi, tam, którą Artur wtedy kuratorował w jakiś sposób, nie wiem, czy dalej to robi. Potem 2016 rok to pół spółdzielni grało w takim utworze Opera o Polsce, takim trochę film dokumentalny, trochę performance, trochę opera. Piotr Stasik odpowiadał za warstwę wideo i reżyserię całości. Artur napisał muzykę i był tam recytator na wzór ewangelisty według niektórych pasyjnego, czyli Wojtek Kalarus, który opowiadał o Polsce. Na stronach, nie wiem, czy istnieje jeszcze Ninateka tak zwana.
A nie mam pojęcia, ale mogę to sprawdzić
do obejrzenia. Taki bardzo mocny materiał w każdym razie.
Czyli polecamy.
Tak, polecamy, tak. No i potem się po prostu w różnych momentach z Arturem spotykaliśmy i zawsze po prostu się dobrze dogadywaliśmy. Lubiliśmy razem pracować, dalej lubimy. Teraz sobie robimy krótką przerwę od współpracy, bo przez ostatnie 3 lata to właściwie cały czas graliśmy Artura, cały czas pracowaliśmy razem. Więc żeby trochę nabrać dystansu, zrobiliśmy sobie krótką przerwkę, ale już są pomysły, żeby coś razem zrobić. Więc nie jest to takie duże. No oczywiście ten Darmstadt, to jest ciekawa rzecz, że dyrektor festiwalu i kursów w Darmstadzie po prostu chciał Artura. Usłyszał jego utwór dla kwadrofonika na festiwalu w Donaueschingen i w Donaueschingen, czyli takiej jednej z kilku mek takiej niemieckiej, klasycznej muzyki współczesnej. Nie do końca był przygotowany na to, żeby przyjąć utwór, który jest punkowo EDM-owy. I tam zrobił po prostu rozróbę tym utworem.
Tak, byłem na tym prawykonaniu i było to wielkie poruszenie tam w Donaueschingen. Część publiczności niezbyt z dużą aprobatą, ponieważ oni oczekiwali czegoś innego, w sensie przyzwyczajenie publiczności w Donaueschingen po prostu było inne. Mhm. Inne ich może preferencje i tutaj odważny i w Donaueschingen i w sumie i w Darmstadt tak samo odważne decyzje dyrektorów, którzy gdzieś szczęśliwie tego Artura zdecydowali się pokazać. Tak uważam przynajmniej.
Tak.
To rzeczywiście bardzo, bardzo ładna historia. Bardzo mi się podobają takie odważne decyzje osób zarządzających czy dyrektorów artystycznych, bo one stosunkowo rzadko się zdarzają.
No bo to zawsze wywołuje jakieś emocje. Tak. Pytanie, czy chcemy i czy nam na tym zależy, czy...
No tak, zawsze są jakieś czy konsekwencje. No, różne są reakcje publiczności, wiadomo, wiele osób nie jest na takie rzeczy gotowe, natomiast no, jakoś ten kaganek rzeczy nowych, jakoś ten rozwój trzeba nieść i pokazywać szerokie spektrum też jakby możliwości. No, muzyka współczesna to też jest jakby obszar bardzo szeroki, nie zasadza się wokół jakiejś jednej bardzo sformatowanej sfery.
Zdecydowanie, tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Artur Zagajewski i Spółdzielnia Muzyczna. Takie to wywrotowe muzyczne przedsięwzięcie. Cała płyta, no właśnie, cała płyta jest dosyć zróżnicowana, bo kompozycje są bardzo różne, były troszkę pozbierane i przystosowane, bo jedne napisane dla spółdzielni stricte, inne przystosowane do odpowiedniego instrumentarium i wykonane. Wspomnieliście, że te kompozycje w różnych konfiguracjach pojawiały się, przewijały się przez ostatnie lata w waszych programach koncertowych, co cieszy i jeszcze się pojawią, z tego co słyszałam, we wrześniu podczas jednego z koncertów. Więc będzie taka okazja, by to usłyszeć, bo ja pytałam, czy będzie okazja, by usłyszeć to w całości, tak jak jest na płycie, no ale na razie być może się nie zanosi, ale...
Musimy chwilę poczekać.
Ale jak odczekamy tę chwilę i zrobicie sobie tę wspólną przerwę, to mam nadzieję, że jednak w takiej całości będzie można to usłyszeć, bo ja już jestem wielką fanką tej płyty i bardzo chciałabym nie tylko pojedyncze utwory usłyszeć.
No może będzie okazja, może gdzieś będzie okazja. Nie mówimy nie.
Nie mówimy nie, bardzo dobrze. Artur Zagajewski, oprócz tego, że jest kompozytorem, jest też teoretykiem muzyki, jest związany z Łodzią, bo tam też wykłada na Akademii Muzycznej, związany z Warszawską Jesienią, ze Związkiem Kompozytorów Polskich. Bardzo ważna postać, no i wywrotowa, jak powiedział Jakub Gucik w swojej twórczości. Przybliżmy może trochę naszym słuchaczom, na czym polega ta wywrotowość, oprócz tego fragmenciku, który tu słyszeliśmy.
Ta wywrotowość, ja mówię o wywrotowości z punktu widzenia, powiedzmy, środowiska akademickiego. Mm. Nie mówię o wywrotowości z punktu widzenia muzyki szeroko pojętej, tak zwanej rozrywkowej, bo no przecież i wszyscy kiedyś grali muzykę okołometalową w jakichś zespołach po piwnicach właściwie.
Ty też?
No.
Okołometalową?
Tak. Na wiolonczeli był taki zespół Apokaliptyka. Jakby na wiolonczeli się da takie rzeczy grać i gdzieś tam w wieku wczesno-nastoletnim próbowaliśmy.
Byłeś fanem.
Nie, ja nie byłem fanem, ale jakieś takie rzeczy z kolegami próbowaliśmy sobie grać.
No przyznaj się.
Nie, nigdy. Zawsze jakby ilość zamiatania włosami i takiej otoczki względem ilości muzyki tutaj mi się nie zgadzała, szczerze mówiąc. Natomiast Artur grał w latach, pod koniec lat 80. bodajże, mam nadzieję, że nie zmyślam, w zespole Ziemniaki, między innymi ze swoim bratem Andrzejem, który jest znany jako Andrzej Zamenhof z zespołu Hańba albo z zespołu Czereśnie, w zależności czy preferujemy materiał dla dorosłych czy dla dzieci. No i oni teraz razem też grają w zespole Piosenki. Takie właśnie postpiosenkowe i postpunkowe rzeczy. Na przykład do wierszy Tuwima.
Tak. To na warszawskiej... No.
Było na Warszawskiej Jesieni, było w Nosprze. I to są świetne rzeczy. Też są na portalach streamingowych. I po prostu jest to super. Tam między innymi Michał Górczyński jeszcze gra na klarnecie. I gra też na perkusji Nowicki z Gdańska, tylko nigdy nie pamiętam,
Paweł który. Lub Piotr.
Tak jest. Pozdrawiamy obu.
Też nie pamiętam.
Do któregoś trafiliśmy.
Na pewno. No i Artur, jak sam mówi, kiedyś powstrzymywał się w swojej twórczości klasycznej od tych odwołań do tej muzyki popularnej, do tego swojego punkostwa, a potem stwierdził, że każdy skądś wyrósł i...
On wyrósł akurat stamtąd.
On wyrósł stamtąd i tak jest, i dobrze, i
ja uważam, trzeba się tego wstydzić.
Absolutnie.
Zwłaszcza jeżeli to wraca i jakoś nadal jakby rezonuje i jest pewnie ważną częścią.
No, jak
znaczy,
słychać.
Jest, no bo właśnie, jak słychać. Swego czasu też przecież, nie wiem, czy nadal prowadził wykłady, czy takie zajęcia też dotyczące muzyki rockowej i w ogóle korzeni takiej muzyki, więc...
Tak, prowadzi na uczelni w Łodzi takie tak, zajęcia. Wciąż? Tak,
o kurczę.
No więc właśnie, więc dużo ciekawych rzeczy Artur Zagajewski robi. A powiedzcie, jak wyglądał ten proces nagrywania, przygotowywania do nagrywania tej płyty, bo część kompozycji mieliście już opracowane, przygotowane wcześniej, część do części trzeba było się przygotować, no i w końcu wejść do studia. Ja pamiętam w jednym z wywiadów Andrzej Zagajewski mówił, że wiele z jego utworów jest bardzo wymagających czy wyczerpujących fizycznie i niełatwe bywają te sesje nagraniowe.
Znaczy z perspektywy teraz to najbardziej problematyczne, czy gdzieś tam wyzwaniem było to, żeby wytrzymać te kilkanaście powtórzeń. Całe szczęście zwykle nam się po kilku udawało zakończyć, ale ta fizyczność faktycznie u Artura się przejawia, bo jest intensywna i z perspektywy instrumentalisty Dentego repetytywność przez tam kilka godzin daje w kość. Ale to było bardzo pozytywne dawanie w kość, o tak bym powiedział. W sensie, że jest radość z tego, jak to zostało nagrane. W szczególności, no właśnie, mechanofaktura, która gdzieś tam była dla nas jakimś tam wyzwaniem, okazała się w sumie dość sprawnym wyzwaniem w procesie realizacji. I tu trzeba wspomnieć o Przemku Kundzie, który nagrywał, realizował, masterował, robił wszystko z tą płytą i to w dużej mierze jego zasługa, że wyszła, wydaje nam się, pozytywnie.
Wyszła bardzo, bardzo pozytywnie.
Jeżeli tutaj bym mógł dodać, to jakby różnica w nagrywaniu tego względem nagrywania muzyki klasycznej ogólnie i współczesnej też, to jest taka, że zazwyczaj największym wyzwaniem w studiu jest precyzja. Precyzja czasowa, żeby być razem, tak. Precyzja intonacyjna, żeby wszystko stroiło, precyzja w balansie, żeby nikt nie był za cicho, za głośno, precyzja w barwie. A tutaj przez to, że ta muzyka jest... Oczywiście te wszystkie precyzje były w utworach 7 i Liście bardzo ważne. Natomiast w pozostałych utworach, poza tą precyzją, która była być może przez to, że to są utwory bitowe, łatwiejsze do uzyskania, no to właśnie to, że Artur uzyskuje specyficzne brzmienie po prostu męcząc grajka, mówiąc wprost, męcząc muzyka. I po 20 paru powtórzeniach już zaczynają się męczyć ręce i zaczyna się robić nieprzyjemny dźwięk, a to właśnie o to chodzi, żeby tak było. I to jest super.
No ja właśnie sobie wyobrażałam tak wręcz bardzo namacalnie, bo sama kiedyś różne instrumenty miałam w ręku, jak to mogło wyglądać i w jakim stanie wychodziliście z tego studia, słuchając tej muzyki.
Było męcząco, w różnym stanie, tak. Ale szczęście w Warszawie, więc mogliśmy sobie pójść do hotelu, odpocząć następnego dnia.
Nikt
znowu
nie doznał uszczerbku na zdrowiu.
Przynajmniej nietrwałego.
Nietrwałego, delikatne, czasowe, tak.
Nadwyrężenia. No proszę, no, muzyka, wykonawstwo muzyki współczesnej, jak państwo słyszą, bywa bardzo wymagające. Nie tylko pod kątem fizycznym.
No, czasem, tak.
Jakub Gucik postanowił się uśmiechnąć i wstrzymać od głosu. Dobrze. Polecamy całą płytę, żeby sprawdzić, żeby ją przesłuchać i śledzić oczywiście kalendarz koncertowy Spółdzielni Muzycznej, co też tam się w nim pojawia. A pojawiło się już trochę rzeczy i pewnie kolejne zapowiedzi będą. Jeszcze jeżeli chodzi o tę płytę. Wspomnieliśmy o tych odwołaniach do takiej muzyki punkowej, rockowej, nie tylko. Tam też audio playback był używany z tego, co gdzieś wyczytałam. Czy nie?
Tak. No, w muzyce, powiedzmy, współczesnej często używa się po prostu jakiegoś playbacku. W tym przypadku, tam w dwóch utworach były takie, jakby to powiedzieć, plastikowe instrumenty podogrywane. Artur ma taką zasadę, że używa do tego instrumentów, które kosztują do 1000 złotych.
Tak.
W związku z tym tam był używany taki keyboard marki Casio. Wspaniałe plastikowe brzmienie. Jeżeli ktoś pod koniec lat 90. miał taki keyboard, to zna... wie, jak to smakuje. I tam były właśnie takie playbacki. A oprócz tego, to co słyszeliśmy, czyli kawałek koncertu zespołu Ziemniaki, nagrany na magnetofon po prostu.
Tak, i odtworzony.
Po prostu magnetofon.
Też w opisie tej płyty to Artur Zagajewski, do tego się odwołuje, o tym opowiada, że jakby jakaś taka tematyka czy duch tego, co zostało tu przedstawione, dotyczy doświadczeń granicznych. Trochę o tych doświadczeniach granicznych powiedział Kuba Gucik, o tym zmęczeniu, o tym właśnie zapętleniu, o tych powtórzeniach, które mają zmęczyć i wydobyć zupełnie inne brzmienie. Można to uznać też za pewnego rodzaju doświadczenie graniczne, myślę. Tutaj Artur Zagajewski w opisie zwraca uwagę na wszelkie rzeczy dotyczące przemijania, utraty, różnych pragnień, pragnienia wolności, takiej emocjonalnej wolności. I nie wiem, czy wy też jakoś się do tego odnosiliście w takiej fazie jakiejś rozmowy, koncepcji, czy to wszystko było zapisane w nutach, jakichś grafikach?
Nie, tutaj wszystko było zapisane w nutach. Tutaj
nie było o czym rozmawiać.
Nie było takiej rozmowy.
Ta graniczność i... no właśnie, to wszystko jest zapisane. W sumie to, że ten materiał dźwiękowy taki z dyrekcji muzycznej jest dosyć zredukowany w tych utworach, to wszystko jest po prostu...
Klarowne,
tak.
To prawda. Czyli tam też nie ma miejsca na jakąś, nie wiem, czy improwizację, wszystko...
Nie, to jest zapisane te, zapisane nuty, zapisane
nuta w nutę, wszystko jest napisane.
Wszystko do zagrania.
Miejsce na improwizację jest w kształtowaniu barwy.
Mhm. Tak,
tam, gdzie można sobie pozwolić na to, żeby na instrumencie trochę zagrać mocniej, wykrzyczeć coś, zajęczeć.
No tak, takich momentów jest sporo.
Tak, to zależy od nas i też się tym staramy bawić.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zespół Spółdzielnia Muzyczna, którego przedstawiciele są z nami w Radio Kraków Kultura, Tomasz Sowa i Jakub Gucik, nie tylko nagrywa płyty, takie sytuacje zdarzają się niestety z rzadka, albo może stety, bo tych płyt też mamy zatrzęsienie, więc taki prezent raz na jakiś czas to wspaniała rzecz. W tym wypadku rozmawialiśmy o płycie z Arturem Zagajewskim, z jego muzyką, ale też z jego udziałem w procesie nagrania. Polecamy, w katalogu Requiem Records można tę płytę znaleźć, w serii Opus dokładnie, bo tak została sygnowana. Natomiast, no właśnie, nie tylko płyty, oczywiście koncerty, i tych koncertów organizujecie całkiem sporo. Szukacie nowych współprac, organizujecie czy działacie też w takim obszarze edukacji. I robicie to już od lat, od wielu, wielu lat, bo Spółdzielnia Muzyczna ma bardzo długą historię i konsekwentnie. Natomiast w tym roku dostaliście jeszcze takie kolejne ważne wsparcie z miasta, ponieważ Spółdzielnia Muzyczna została społeczną instytucją kultury w Krakowie. No i oczywiście to jest z jednej strony pomoc i ważna rzecz, z drugiej strony obowiązek i różne odpowiedzialność, która też ciąży z racji takiego tytułu na podmiocie, który takie pieniądze przyjmuje.
Tak, to ja sobie pozwolę, korzystając z udzielonej mi tutaj trybuny radiowej, sprostować informacje krążące po mieście i nie tylko.
O, jakie to informacje
krążą? Kilka osób mi mówiło, no to teraz to już jesteście na parę lat ustawieni.
Parę lat to chyba pół roku jeszcze,
wygląda
tak,
że zostało tego, no jest początek lipca.
Czerwca,
przepraszam.
No panie dzieju.
Panie dzieju. Jest początek czerwca, czyli zostało trochę ponad pół roku. Bo program trwa, to zadanie publiczne, bo tak to należy nazwać wprost, które realizujemy, trwa do końca bieżącego roku. I też nie jest to tak jak jeden, mogę być troszeczkę zgryźliwy?
No proszę.
Jak jeden z dyrektorów ważnych w mieście instytucji kultury był łaskaw powiedzieć, to nie jest tak, że podmioty zostały nagrodzone albo też wygrały w konkursie na społeczną instytucję kultury. Bo to trudno to nazwać konkursem, to nie jest nagroda, tylko to jest właśnie zadanie publiczne do zrealizowania.
To nie jest nagroda, którą możemy sobie wydać w jaki sposób chcemy i w ogóle później
wszystko
nie rozliczać
jest,
się
tak
z niej.
Tak jest, wszystko jest dokładnie zaplanowane i wszystko ma służyć, jak sama nazwa wskazuje, budowaniu społeczności wokół kultury, mówiąc wprost. No i w ramach tego zadania organizujemy koncerty w pełnym składzie, koncerty mniejsze, kameralne, które odbywają się u nas na Kopernika w dawnym klasztorze.
Koncerty na miejscu.
Tak jest, scenę muzyki improwizowanej, wierszowanki dla dzieci, warsztaty dla dorosłych z serii Słownik Dźwięków Wyobrażonych i z serii Otwórz Uszy, Otwórz Oczy. Tutaj trwa nasza współpraca bardzo owocna z Mocakiem.
Tak.
Poza tym program rezydencji kompozytorskich. W tym roku kompozytorem rezydentem będzie Maciek Bieniawski.
Tak jest.
Do jednych interakcji zapraszamy młode zespoły z Europy.
Tak, i nabór jeszcze trwa do 15 czerwca. Zapraszamy do zgłoszeń. No tak, tak. I jeszcze mamy na przykład współpracę taką, że przyjeżdżają do nas ludzie z Wełny.
Czyli zespół z Bydgoszczy.
Zespół z Bydgoszczy, o czym Kuba wspomniał, koncert we wrześniu, na który też już dzisiaj zapraszamy. No w sumie wyczerpałeś temat.
Jest bardzo dużo wydarzeń. W ciągu tego roku zrealizujemy w samym Krakowie około 60 wydarzeń, więc ta skala jest porównywalna naprawdę z instytucjami, mówiąc wprost.
Jesteście tylko grupką osób, która musi to wszystko zorganizować, zająć się papierami, porozliczać, udokumentować, no a jeszcze kiedyś trzeba ćwiczyć i ubrać się i wyjść na scenę.
My staramy się ubierać w miarę po cywilnemu, żeby tutaj ten czas oszczędzić.
Okej.
Okay. Jednak, nie śmieję się oczywiście, tak, no wymaga to pracy, zwłaszcza miło się o tym mówi w świetle ostatnich wypowiedzi niektórych polityków i ich wyznawców na temat tego, co należałoby zrobić z artystami, albo czego z nimi właśnie nie należałoby robić. Ale jakby może o tym nie ma sensu rozmawiać, czy możemy powiedzieć, co w najbliższym czasie?
Proszę, zapraszam.
No właśnie, dzisiaj jest 9, 12 w piątek.
Godzinę też trzeba było.
Tak jest, o godzinie 16. Słownik Dźwięków Wyobrażonych, czyli warsztaty o istocie dźwięku w gruncie rzeczy w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak przy Lipowej. Będą bardzo fajne elementy wibrujące zbudowane przez Piotra Peszata, które umożliwią odbiór dźwięku przez dotyk. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Potem o 19 z kolei koncert na miejscu. Tomasz Sowa, Aleksandra Płaczek, Piotr Peszat i Jakub Gucik i w programie Per Norgard, Piotr Peszat i Svante Henryson. Svante Henryson to jest muzyka trochę jazzowa, trochę country.
O, tak. Proszę. To może państwa zachęcić, albo na tyle zaintrygować, żeby przyjść, posłuchać.
Potem w sobotę jest przerwa od spółdzielni, a w niedzielę o 10.30 i 12.00 rytmiczne wierszowanki.
To dla dzieciaków,
tak jest. I potem z kolei o godzinie 16.00 znów w Mocaku. Nic nie mylę?
Nic nie mylisz.
Okej. Otwórz uszy, otwórz oczy, czyli warsztaty dla osób dorosłych, czyli od wieku powiedzmy 12 do 110 lat. Taka jest grupa docelowa uczestników i będziemy robić utwory albo happeningi, albo planować jakieś działania na podstawie kończącej się tego dnia wystawy Ewy Partum, więc dotkniemy konceptualizmu, dotkniemy sztuki w jakiś sposób politycznie czy też społecznie zaangażowanej i zastanawiamy się nad tym, jak to polityczne i społeczne zaangażowanie się na przestrzeni ostatnich, no w przypadku Ewy Partum powiedzmy 50 lat zmieniało.
A tutaj Kuba wspomniał, że sobota to jest przerwa od spółdzielni. Jednak jakby ktoś chciał gościnnie usłyszeć, to my gościnnie w Pałacu Potockich z Kubą wystąpimy w ramach urodzin Pałacu Potockich. Także nawet ta sobota...
Jak wy się w tym wszystkim łapiecie?
No i dlatego odpaliliśmy stronę internetową, żeby się na tym posiłkować. Pięknie prowadzoną przez naszego tutaj Antoniego współpracownika. I to jest tylko w tym tygodniu. A później zapraszamy dalej. I na interakcję, czyli finał naszego Playgroundu 25 czerwca.
Raimonda Żukajtę, Jorge Villoslada i Justyna Tobera. Czy nowe utwory inspirowane twórczością Andrzeja Wajdy.
O, tak proszę. Jest. A to utwory dla was napisane?
Tak jest, bo to w ramach naszego projektu Playground, gdzie zapraszamy do współpracy, więc tak, i premiery wszystkich tych trzech utworów. No a reszta informacji to na naszej stronie. Staramy się prowadzić na bieżąco. Wysyłamy newslettery, więc jak ktoś chce się zapisać do newslettera, to też zapraszamy. No, jesteśmy
polecamy,
na bieżąco.
Żeby się w tym wszystkim nie pogubić, bo dużo dobrego się dzieje. A jeżeli chodzi o te warsztaty, zajęcia w Mocaku, otwórz uszy, otwórz oczy. Wspomniałeś, Kuba, o tym przekroju takim wiekowym i że zapraszacie w zasadzie wszystkich. Przychodzą raczej ludzie młodsi, czy też starsi się pojawiają, bo już od dłuższego czasu to robicie, już zdążyliście swoją też obecnością tam w Mocaku przyzwyczaić chyba, mam nadzieję, odbiorców do takich przedsięwzięć. Jak to teraz wygląda? Jakie jest zainteresowanie? Tak się zastanawiam, jak wyglądają te grupy.
Wyglądają bardzo różnie. Wyglądają bardzo różnie i w ogóle nie ma, jeżeli chodzi o otwórz uszy, otwórz oczy, w ogóle nie ma zasad. Czasami jest tak, że przychodzą ludzie starsi, czasami jest tak, że przychodzą rodziny z dziećmi. Jest przeróżnie. Ja pamiętam warsztat, gdzie robiliśmy muzykę. Wykorzystywaliśmy jedzenie jako źródło dźwięku, bo wtedy była ta słynna wystawa Jedzenie w sztuce. I po prostu tam były głównie dzieci. I to krojenie kapusty pod mikrofonem i to wszystko, to radości było co niemiara, tylko
dla
myślę, że potem ekipa, która sprzątała, miała trochę mniej radości.
Ale ich nie widzieliśmy. Takie to.
Natomiast tutaj będzie, w niedzielę będzie na pewno czyściej.
Będzie czyściej i nie będzie jedzenia. No dobrze. Bardzo szeroko, imponująco wręcz działacie. Od początku może nie, ale no założyliście sobie takie cele, że nie tylko wykonawstwo, ale też pozyskiwanie, co jest oczywiście ważne dla takiego zespołu, nowych utworów, nowych kompozycji, składanie tych zamówień. No ale też edukacja, żeby jednak kształtować tego odbiorcę od małego.
No... Właśnie to jest ciekawa rzecz, bo ja mam wrażenie, że w pewnym momencie w procesie dorastania człowiek trochę traci na otwartości generalnie.
No bo jesteśmy zamykani w jakiś ramach.
Dzieci są bardzo otwarte i dzieciom absolutnie nie przeszkadza, że ktoś ryczy na klarnecie albo gra pałkami w fortepianie, albo ciąga czymś dziwnym, co raczej wygląda jak narzędzie kuchenne po skrzypcach.
Nie trzeba mu tłumaczyć, po co to i o czym to i dlaczego.
No właśnie. A potem coś się zmienia. My staramy się, oczywiście, że edukujemy, ale staramy się robić to w taki sposób, żeby robić coś razem z ludźmi, a nie... Żeby to była edukacja przez wspólne tworzenie czegoś, a nie edukacja na zasadzie dydaktyki, że my wykładu, tu teraz nie? Będziemy wam mówić, że Słowacki wielkim poetą był, a jakiś kompozytor był równie wielkim kompozytorem, to Słowacki poetą. Więc stąd dlatego też stawiamy na warsztaty po prostu, nie na wykłady, tylko na rozmowę z ludźmi, na robienie czegoś wspólnie.
Na zabawę.
Na zabawę też.
I na tworzenie jakiejś społeczności, takie środowiskowe działania.
Staramy się. I to w sumie przynosi efekt, bo mam wrażenie, że mamy taką ekipę, która przychodzi na nasze wydarzenia i też się bardzo cieszymy, że ta ekipa jest bardzo zróżnicowana.
Tak. I regularnie się powiększa, co daje wiekowo. Nam taki, że okej, okay, że robimy
sensu.
To, co tak, że robimy to z jakimś tam sensem.
Są takie dwie starsze panie, których imion jeszcze nie znam. One regularnie przychodzą, nie zawsze wytrzymują do końca na wydarzeniach, ale przychodzą od jakiegoś czasu i słuchają z zainteresowaniem koncertów. I było to dla mnie niesamowite, jak na przykład na koncercie Pauliny Owczarek i Federico Roybena. One siedziały i prawie godzinę wysiedziały. Mimo tego, że muzyka była momentami ciężka.
Czyli nie tylko na muzykę współczesną, ale muzykę improwizowaną, bo Paulina Owczarek, to wspomnieliście ten cykl właśnie koncertów improwizowanych.
Tak,
powierzyliście tutaj pieczę trochę Paulinie Owczarek, która zaprasza gości i te koncerty kuratoruje.
Tak jest. Tak. Najbliższy 29 czerwca. O 19.
W spółdzielni.
Przy Kopernika. Wejście numer 4.
Kopernika 19.
Mamy nadzieję, że już wszyscy to wejście znają. Jeżeli nie, no to zapraszamy do siedziby spółdzielni muzycznej. Tomasz Sowa, Jakub Gucik, dziękujemy bardzo. Polecamy słuchać płyt i przede wszystkim przychodzić na wydarzenia spółdzielni. Proszę sprawdzić kalendarz na stronie internetowej spółdzielni muzycznej. No i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Radio Kraków Kultura.